Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Pan Jezus miał autorytet, bo służył ludziom, był blisko nich, żył tym, co mówił, w przeciwieństwie do uczonych w prawie, którzy zachowywali się jak książęta. To myśl przewodnia kazania wygłoszonego przez papieża w domu świętej Marty.
Amnestię więźniów w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej okrzyknięto cudem papieża Franciszka.
Od początku listopada z powodu wychłodzenia w Polsce zmarło już 71 osób.
10 stycznia witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Pan Jezus miał autorytet, bo służył ludziom, był blisko nich i żył tym, co mówił, w przeciwieństwie do uczonych w prawie, którzy zachowywali się jak książęta. To myśl przewodnia dzisiejszego kazania wygłoszonego przez papieża na mszy w domu świętej Marty.
Franciszek podkreślił, że Jezus nauczał z pokorą. Mówił swoim uczniom, że największy spośród nich ma stać się ich sługą, ma być najmniejszym, podczas gdy faryzeusze zachowywali się jak książęta.
Jezus służył ludziom, tłumaczył różne rzeczy, aby je lepiej rozumieli, usługiwał im, zachowywał się jak służący i dzięki temu miał autorytet. Natomiast uczeni w prawie, tak, ludzie ich słuchali, szanowali, ale nie czuli, że stanowią oni dla nich autorytet, bo mieli psychikę książąt. Jesteśmy nauczycielami, książętami i to my was nauczamy. Nie służymy, my rozkazujemy, a wy słuchacie. Natomiast Jezus nigdy nie zachowywał się jak książę. On zawsze służył wszystkim i dzięki temu miał autorytet.
Papież wskazał ponadto, że Jezus nie tylko służył, ale zawsze był blisko ludzi. Nie miał na nich alergii, dotykał trędowatych, chorych, nie gardził nimi. A faryzeusze lubili chodzić po placach w pięknych strojach.
Faryzeusze odnosili się do ludzi z dystansem, nie byli blisko nich. Jezus był bardzo blisko i dzięki temu miał autorytet. Ci izolujący się doktorzy prawa mieli psychikę sklerykalizowaną, nauczali sklerykalnym autorytetem, czyli sklerykalizmem.
Wśród rzeczy, które odróżniały Jezusa od uczonych w prawie, Franciszek wymienił jeszcze jedną – koherencję. Jezus żył tym, co mówił. Była w nim jedność, harmonia między tym, co myślał, czuł i robił. Natomiast jeżeli ktoś czuje się księciem, ma klerykalne zachowania, to znaczy zachowuje się jak obłudnik, mówi co innego, a co innego robi.
Natomiast ci ludzie, ci uczeni w prawie, nie byli koherentni i ich osobowość była podzielona w punkcie, o którym Jezus mówił swoim uczniom. Róbcie to, co wam mówią, ale uczynków ich nie naśladujcie, bo co innego mówili, a co innego robili. Niekoherencja. Byli niekoherentni. Pan Jezus wiele razy określał ich mianem obłudnicy i teraz rozumiemy, że ktoś, kto czuje się księciem, zachowuje się klerykalnie, jest obłudnikiem, nie ma autorytetu. Mawia prawdę, ale nie ma autorytetu. Natomiast Jezus, który był pokorny, który służył, był blisko, nie gardził ludźmi, jest koherentny i ma autorytet. I to jest ten autorytet, który czuje Boży lud.
Na początku nowego roku papież Franciszek motywuje chrześcijan różnych wyznań do wspólnych działań w służbie potrzebującej ludzkości. Robi to prezentując w specjalnym wideo papieską intencję modlitewną na styczeń. Jej mottem są słowa: chrześcijanie w służbie wyzwaniom ludzkości.
En el mundo actual.
W dzisiejszym świecie wielu chrześcijan różnych kościołów pracuje razem w służbie potrzebującej ludności, w obronie życia ludzkiego, jego godności, stworzenia i przeciwko niesprawiedliwościom. To pragnienie, by iść razem, współpracować w służbie i solidarności wobec najsłabszych i cierpiących, jest motywem radości dla wszystkich. Złącz Twój głos razem z moim, modląc się, aby wszyscy przyczyniali się przez modlitwę i miłość braterską do przywrócenia pełnej jedności kościelnej w służbie wyzwaniom ludzkości.
Pierwszy filmik Franciszka, będący ilustracją do intencji modlitewnej, pojawił się w styczniu ubiegłego roku. 12 papieskich przesłań modlitewnych zostało wyświetlonych ponad 13 milionów razy.
Okrzyknięto to latynoamerykańskim cudem papieża Franciszka. Na jego prośbę władze 6 krajów Ameryki Łacińskiej udzieliły amnestii więźniom przetrzymywanym w zakładach karnych. W sumie na wolność wyszło 3615 osób. Gest miłosierdzia władz miał miejsce na Kubie, w Nikaragui, Boliwii, Paragwaju, Wenezueli i Salwadorze.
Jest to odpowiedź na apel Ojca Świętego wystosowany z okazji jubileuszu miłosierdzia. Franciszek prosił światowe rządy o gest miłosierdzia, zwłaszcza wobec matek przetrzymywanych w więzieniach razem z małymi dziećmi, ludzi młodych i chorych oraz przestępców z niskimi wyrokami, którzy nie są recydywistami.
Szczególną wymowę amnestia miała w Wenezueli, gdzie prezydent wypuścił 5 więźniów politycznych, w tym lidera opozycji. Stało się to ważnym krokiem na drodze prowadzonych tam negocjacji w celu wyjścia z poważnego konfliktu wewnętrznego, który trawi ten kraj.
Oby pozostało to epizodem odosobnionym, abyśmy nie znaleźli się znowu na początku nowej fali przemocy. Taką nadzieję wyraził administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy po przedwczorajszym zamachu w żydowskiej dzielnicy wschodniej części tego miasta. Zginęło tam 4 izraelskich żołnierzy w wieku poborowym, 3 kobiety i mężczyzna oraz sam zamachowiec, 28-letni Palestyńczyk, który najechał na nich ciężarówką.
Arcybiskup Pier Battista Pizzaballa tak skomentował ten kolejny zamach terrorystyczny. Widzieliśmy już tyle razy, że te akty przemocy nie rodzą niczego innego jak dalszą przemoc, a prowadzi to tylko do pogorszenia sytuacji, co nie jest nam potrzebne.
O sytuacji po jerozolimskim zamachu wypowiedział się w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arabski franciszkanin z kustodii Ziemi Świętej. Ojciec Ibrahim Faltas zwraca uwagę, że takie fakty, nawet odizolowane, odstraszają pielgrzymów i turystów, szkodząc tym samym palestyńskim chrześcijanom.
Potępiamy ten akt, zawsze sprzeciwiamy się takim atakom. Byliśmy już zadowoleni w tych dniach. Wcześniej nic złego się nie wydarzyło i sytuacja była spokojna. Powrócili pielgrzymi, mieliśmy ich bardzo wielu od września aż do teraz, zwłaszcza włoskich. I mamy nadzieję, że ten zamach nie zaszkodzi znowu napływowi pielgrzymów. Trzeba im wszystkim powiedzieć, że mimo tego ataku sytuacja jest naprawdę spokojna. W Palestynie, w Ziemi Świętej, nie ma się czego bać. Pielgrzymi muszą tu powrócić. Nie chcemy, żeby ten fakt bardzo zaszkodził turystyce, bo jak wiecie, większość miejscowych chrześcijan w Ziemi Świętej pracuje w sektorze turystyki.
Uciskanie religii nie stanowi żadnego rozwiązania. Negowanie Boga nie prowadzi do wykluczenia napięć. Przeciwnie, to sekularyzm osłabia życie społeczne i niesie z sobą coraz więcej niepewności, powiedział kardynał Peter Erde, otwierając wczoraj po południu w Paryżu Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne.
Zostało ono zorganizowane przez Radę Konferencji Episkopatów Europy wspólnie z Patriarchatem Konstantynopola w porozumieniu z kościołami prawosławnymi obecnymi w Europie. Odbywa się już po raz 5 z kolei, tym razem na temat Europa w obawie przed zagrożeniem fundamentalistycznego terroryzmu, a wartość osoby i wolności religijnej. Węgierski hierarcha jest współprzewodniczącym forum ze strony katolickiej, a ze strony prawosławnej funkcję tę pełni metropolita Genadius z Patriarchatu Ekumenicznego.
Arcybiskup Budapesztu zwrócił uwagę, że strach przed terroryzmem, często mającym swe korzenie w fundamentalizmie, jest na naszym kontynencie silnie odczuwany. Fundamentalizm podważa godność osoby i wolność religijną, bez których nie ma pokoju społecznego. Lęk Europejczyków wiąże się z indywidualizmem i konsumpcjonizmem ich obecnej cywilizacji, a także z zagrożeniami z zewnątrz. Dlatego chrześcijanie są dziś w Europie szczególnie konieczni, uważa kardynał RD.
Czy naprawdę jesteśmy już tak bardzo nieczuli, aby nie zauważyć, że taka brutalność tworzy kulturę bezkarności, chaosu, anarchii i zniszczenia? Pyta przewodniczący konferencji Episkopatu Nigerii w noworocznym przesłaniu do wiernych.
Arcybiskup Ignatius Ayau Kaigama wyraża wielki niepokój z powodu przemocy dotykającej niektóre regiony kraju. Istnieją tacy Nigeryjczycy, pisze hierarcha, którzy z powodu nawet niewielkich nieporozumień na tle religijnym, politycznym czy etnicznym gotowi są dokonać najbardziej makabrycznych morderstw na swoich współobywatelach.
Arcybiskup Kaigama podkreśla, że Nigeria przeżywa obecnie najbardziej brutalny okres w swojej historii. Jako przykłady tej sytuacji obok masakr urządzanych przez Boko Haram wymienia między innymi wojnę domową związaną z secesją Biafry w latach 60. ubiegłego wieku, która pociągnęła za sobą miliony ofiar oraz napięcia wywołane wprowadzeniem prawa szariatu. Pisząc o braku szacunku do życia, wspomina także o strajkach w szpitalach powodujących śmierć tysięcy osób pozbawionych opieki medycznej. Sposób, w jaki podchodzi się do życia w niektórych rejonach kraju, przewodniczący tamtejszego episkopatu określa mianem wojny przeciw niewinnym i bezbronnym Nigeryjczykom.
Ponad 800 ton żywności rozdała w ostatnich 3 miesiącach organizacja Lekarze bez Granic w Majduguri w północno-wschodniej Nigerii. Najbardziej potrzebujący to mieszkańcy nieformalnych obozów, które nie są uznawane przez rząd i dlatego nie otrzymują żadnej pomocy.
Lekarze bez Granic to organizacja o charakterze medycznym i zazwyczaj nie zajmuje się rozdawaniem żywności, powiedział odpowiedzialny za jej misję w tym regionie Philippe Levaillon. Jednak wiele osób znajduje się w bardzo ciężkich warunkach i do tej pory nie dotarła do nich żadna inna organizacja, dlatego my zajęliśmy się tym problemem. W regionie Majduguri przebywa około 1 000 000 ludzi, którzy uciekli z nigeryjskiego stanu Borno, gdzie trwają walki między grupami zbrojnymi a wojskiem rządowym.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Longina Komołowskiego, byłego posła, ministra i wicepremiera, a także prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W liturgii wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, na czele z prezydentem Andrzejem Dudą. Mszy świętej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Był wielkim człowiekiem, wielkim patriotą, człowiekiem dobrym, dobrym chrześcijaninem. Człowiekiem solidarności przez duże S i przez małe S. Człowiekiem w swoim myśleniu absolutnie ponad podziałami. Człowiekiem nieustępliwej negocjacji, cierpliwej negocjacji.
Longin Komołowski zmarł 30 grudnia, miał 68 lat. Został pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W całym kraju przepełnione są noclegownie i schroniska dla bezdomnych. Wszystko za sprawą niskich temperatur, które od kilkunastu dni utrzymują się w Polsce. Nikt jednak, kto potrzebuje pomocy, nie zostaje odesłany. W placówce dla mężczyzn w Radomiu przebywało dzisiaj w nocy 26 osób, poinformował Wojciech Dąbrowski, kierownik schroniska.
Te 2 osoby ponad normę to są łóżka polowe. Jesteśmy w stanie w tej chwili przyjąć do 40 osób, myślę, jeśli chodzi o noclegownię. Natomiast jeśli chodzi o schronisko dla bezdomnych kobiet, mamy w tej chwili też prawie pełne obłożenie.
Władze apelują, by zwracać uwagę na bezdomnych i natychmiast informować służby. Sytuacja jest poważna, bowiem tylko ostatniej nocy z powodu wychłodzenia zmarło 6 osób. Od początku listopada w ten sposób życie straciło już 71 osób.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.